Model EAST, ewolucja i ryzyka chińskiego systemu władzy. Autor, Fundacja Dobre Państwo. Umysł ukształtowany w europejskiej tradycji myślenia o państwie łatwo wpada w pułapkę poznawczą. Zakładamy niemal odruchowo, że państwo to pierwotna wspólnota polityczna, a biurokracja jest tylko jego wtórnym, technicznym narzędziem. Yasheng Huang proponuje radykalne odwrócenie tej perspektywy. W swojej pracy przedstawia hipotezę o długim trwaniu instytucjonalnym, którą zamyka w akronimie EAST. Opisuje on system sprzężeń zwrotnych między egzaminami, autokracją, stabilnością i technologią. Nie są to cztery osobne tematy, lecz cztery funkcje w jednym samonapędzającym się aparacie. Yasheng Huang stawia tezę, że Chiny są organizacją udającą państwo. Organizacja nie oznacza tu jednak przedsiębiorstwa, lecz totalną strukturę zarządzania. Jej celem nie jest reprezentowanie społeczeństwa, lecz jego porządkowanie, selekcjonowanie i rozpraszanie. Diagnoza, że państwo panuje bez społeczeństwa, oznacza coś subtelnego. Historycznie ograniczono tam możliwość tworzenia trwałych, niezależnych ośrodków koordynacji, zdolnych do rzucania państwu wyzwania. Pierwszym elementem modelu jest egzamin jako instytucja fundamentalna. Chiński system egzaminów urzędniczych, znany jako KEIU, to technologia polityczna w ścisłym tego słowa znaczeniu. Była to maszyna do masowej homogenizacji kapitału ludzkiego. Generowała ona dwa pozornie sprzeczne efekty. Merytokratyczny pozór obiektywizmu oraz realny przymus konformizmu. KEIU było narzędziem skalowania władzy w warunkach przednowoczesnych. Obietnica awansu przez wiedzę stawała się potężnym narzędziem do kanalizowania ambicji i rozpraszania potencjalnego oporu. Dla ekonomisty czy prawnika ten mechanizm demaskuje selekcję kadr jako misterną konstrukcję prawomocności. Roszczenia do prawdy zostają podporządkowane jednej nadrzędnej metryce – zgodności z obowiązującym kanonem. Huang sugeruje, że KEIU było merytokracją specyficznego typu. Mierzyła ona nie tyle zdolność do odkrywania prawdy, ile biegłość w demonstrowaniu zgodności z prawdą już uznaną za kanoniczną. To rozróżnienie ma dziś bezpośrednią wagę biznesową. Identyczne napięcie pojawia się w korporacjach zarządzanych przez wskaźniki KPI. Dzieje się tak zawsze, gdy wskaźnik staje się ważniejszy od celu, a zgodność proceduralna wypiera zdolność do korygowania błędów poznawczych. Organizacja zaczyna wierzyć, że skoro potrafi coś zmierzyć, to znaczy, że potrafi to zrozumieć. Drugi element modelu, autokracja, jest u Huanga ujęty strukturalnie. Staje się ona polem napięcia między skalą a zakresem. Skala oznacza jednolitość ideologiczną i zdolność do powtarzalnego wdrażania decyzji na ogromnym terytorium. Zakres to jej przeciwieństwo, heterogeniczność, wielość konkurujących centrów decyzyjnych oraz istnienie wielu kanałów informacji i korekty. Huang podkreśla, że prawdziwe innowacje wymagają obu tych wymiarów naraz. Autokracja, która podkręca skalę przez tłumienie zakresu, tworzy strukturę zdolną do imponującej mobilizacji, ale jednocześnie ślepą na sygnały ostrzegawcze. Tezę Huanga należy czytać jako diagnozę dominujących sił. Opisuje ona, co system robi z różnorodnością, gdy priorytetem staje się jedność. Dopiero gdy system buduje swoją sprawność przez systematyczne eliminowanie alternatywnych ośrodków koordynacji, możemy stwierdzić, że skala rośnie kosztem zakresu. Model reformatorski, obejmujący lata od 1978 do 2018 roku, stanowił konfigurację wyjątkową. Dopuszczał on istnienie zakresu w ramach wszechogarniającej skali. W obrębie jednego centrum kadrowego pozwolono na głęboką decentralizację gospodarczą i lokalne eksperymentowanie. Z perspektywy teorii organizacji przypomina to strukturę wielooddziałową. Centrala kontroluje kluczowe nominacje, ale oddziały mają swobodę testowania własnych rozwiązań. Taka konfiguracja wprowadzała kluczowy element wariantowości. Minimalną dawkę zakresu, która chroniła system przed poznawczą głuchotą. Huang wzbogaca ten obraz o pojęcie zakresu zapożyczonego. Był on pozyskiwany z zewnątrz, poprzez powiązania z gospodarką światową, przez wysyłanie studentów za granicę czy import know-how. Najbardziej prosperujące okresy w historii Chin przypadały na momenty, gdy potęga skali była inteligentnie równoważona przez życiodajny ferment zakresu. Jednak nowoczesna wyobraźnia Zachodu notorycznie myli dwa porządki, zdolność do działania ze zdolnością do poznania. Chiny bywają opisywane jako państwo, które działa szybko i skutecznie, a zatem musi też widzieć trafnie. To błąd kategorialny. Państwo może być mistrzem w gaszeniu pożarów i jednocześnie ignorantem w ich wykrywaniu. Wykrywanie wymaga zakresu, a gaszenie skali. Jeżeli kanały informacyjne są podporządkowane interesowi spójności, pierwsza faza kryzysu zawsze będzie fazą milczenia. Fazą upiększania raportów, ponieważ każda zła wiadomość jest traktowana jako akt nielojalności wobec oficjalnej narracji. Trzeci filar – stabilność. Huang opisuje za pomocą pojęcia legitymizacji aksjomatycznej. W debacie publicznej często zakładamy, że autokracje opierają się na przemocy i wynikach. Gdy wyniki się pogarszają, system upada. Huang proponuje wariant znacznie bardziej niepokojący. Legitymizacja jest uprzednia wobec bieżącej efektywności. Oznacza to, że fundamentalne przyzwolenie na istnienie władzy centralnej jest odtwarzane przez samą jej strukturę, a nie przez cykliczny mechanizm rozliczania z obietnic. To wyjaśnia, dlaczego system potrafi przetrwać katastrofy, które w innych częściach świata zmiotłyby rządy z powierzchni Ziemi. Stabilność, o której pisze Huang, nie jest tożsama ze społecznym spokojem. To stabilność przewidywalnej reprodukcji centrum władzy. Obywatel może doświadczać skrajnej niepewności, a system i tak pozostaje stabilny, ponieważ jego rdzeń nie podlega żadnej proceduralnej wymianie. Dla świata biznesu jest to rozróżnienie kluczowe. Inwestorzy notorycznie mylą stabilność władzy ze stabilnością reguł gry. Z perspektywy globalnej korporacji stabilna autokracja może produkować radykalną zmienność regulacyjną, gdy tylko centrum uzna, że interes polityczny wymaga nagłej korekty. Kolejnym węzłem logicznym jest autokracja bezstarciowa. To stan, w którym wewnętrzne bezpieczniki systemu, rozumiane jako instytucjonalne tarcie, zostają celowo usunięte w imię jednolitej woli. Taki model drastycznie zwiększa prawdopodobieństwo katastrof o gigantycznej skali zniszczeń. To czyni go trudnym do oceny dla narzędzi finansowych. Autokracja bezstarciowa jest fabryką anomalii na skalę przemysłową. Cały argument o stabilności musi jednak przejść test ostateczny, którym jest klątwa Tullocka. Huang używa tego terminu na określenie problemu sukcesji w autokracji. Nazwa odsyła do Gordona Tullocka i tradycji public choice. Teza ta demaskuje stabilność autokracji jako pozorną. System działa, dopóki lider trwa. I zaczyna się rozpadać, gdy pytanie o jego następcę staje się pytaniem o wszystko. Jeżeli legitymizacja władzy jest aksjomatyczna, a wybory nie istnieją, to sukcesja nie ma żadnego mechanizmu proceduralnego, który pozwoliłby uznać wynik za prawomocny. To zmienia walkę o władzę w brutalną grę o sumie zerowej. W środowiskach biznesowych krąży gorzkie powiedzenie. Najdroższe w firmie są złe wiadomości, które nie dotarły do zarządu. Jeszcze droższe są te, które dotarły, lecz zostały potraktowane jako akt nielojalności. Czwarty element, technologia, prowadzi Huanga do paradoksu Needhama. Dlaczego cywilizacja przez stulecia wyprzedzająca Europę nie zbudowała samonapędzającego się mechanizmu kumulacji wiedzy? Zdaniem autora kluczowa blokada pojawiła się wraz z okrzepnięciem egzaminacyjnego modelu selekcji elit. System ten tłumił w zarodku sceptycyzm i konkurencję między ośrodkami myśli, a bez nich nauka nie jest w stanie przekształcać odkryć w teorię. Trwały sukces wymaga mariażu skali i zakresu, czyli państwowej zdolności do mobilizacji oraz społecznej zdolności do krytyki. Organizacje maksymalizujące zgodność minimalizują odkrywczość. Tak dochodzimy do epoki Xi Jinpinga, czyli przejścia do autokracji bezstarciowej. Momentem zwrotnym był 2018 rok, gdy zniesiono limity kadencji przewodniczącego. Od tego punktu logika systemu przesuwa się w stronę maksymalizacji skali i eliminacji zakresu. Globalny biznes w latach 2024 i 2025 coraz rzadziej mówi o otwieraniu Chin, a coraz częściej o zarządzaniu zależnościami i ryzyku regulacyjnym. W analizach finansowych nieustannie powraca termin de-risking, rozumiany jako redukcja krytycznych zależności. Skala Chin jest dziś dla biznesu nie tylko wielkością rynku, lecz także zdolnością do błyskawicznej redystrybucji zasobów i wdrożenia ograniczeń eksportowych. Zakres Zachodu, czyli jego pluralizm, jest dla biznesu jednocześnie ochroną przed arbitralnością i źródłem opóźnień decyzyjnych. Rodzi to pokusę, by w imię prędkości zazdrościć autokracji, a w imię bezpieczeństwa panicznie się jej bać. Huang zmusza nas jednak do gorzkiego wniosku. Prędkość pozbawiona mechanizmów korekty jest zaletą tylko do pewnego momentu. Potem staje się wadą katastrofalną. To nie jest moralna nagana, to chłodna analiza struktury ryzyka. Można opisać tę maszynę jako cztery nakładające się na siebie krążenia. Pierwszy obieg, egzaminacyjny, to krążenie selekcji. Drugi, autokratyczny, to krążenie skali i zakresu. Trzeci, stabilnościowy, to krążenie legitymacji. Czwarty, technologiczny, to krążenie wiedzy. Jeżeli potraktować model EAST jako narzędzie do myślenia o przyszłości, prowadzi on do pytania o granice systemu. W świecie, gdzie jedność często przedkładana jest nad różnorodność, a stabilność nad innowacje, model ten staje się przestrogą. Czy dążenie do absolutnej kontroli nie okaże się ostatecznie pułapką, w której państwo, odcinając się od zakresu, skazuje się na poznawczą ślepotę? I czy globalny biznes w pogoni za zyskiem nie staje się mimowolnym zakładnikiem tej iluzji siły?